Głowy po zachodzie.
Drugi dzień lipca. Mamy czwartek, jesteśmy już na antenie, więc nasz gość jest już tutaj głośny i przygotowany. Za chwilę go przedstawię. Dzisiaj imieniny Jagody, Urbana oraz Martyniana. Audycję realizuje Paweł Kretkowski, przed mikrofonem Franciszek Welerych. Zaczynamy rozmowy po zachodzie, ostatnie w tym tygodniu, 4 minuty po godzinie 21. A dzisiaj porozmawiamy o czymś przyjemnym, jakże przyjemnym, bo porozmawiamy o przygotowywaniu posiłków, porozmawiamy o jedzeniu, porozmawiamy trochę o historii, porozmawiamy o tym, co można zjeść, czego nie zjeść, porozmawiamy o smakach Wielkopolski, a porozmawiamy z gościem wyjątkowym, bo z nami w studio Paweł Ludek, szef kuchni z restauracji Olenderskie Smaki w Prusimiu, członek Slow Food Wielkopolska, także wielkopolskiego cechu piekarzy i kucharzy. Możemy długo wymieniać wszystkie jego funkcje, które pełni, ale przede wszystkim szef kuchni i do tego fantastyczny człowiek. Dzień dobry, Pawle.
Witajcie, witajcie. Dzień dobry, Franciszku.
Dobry wieczór. To jeszcze do tego mogę dodać, że rodowity Wielkopolanin. Skąd jesteś?
No jestem z Przyźmierowa de facto pod Poznaniem, czyli jesteśmy faktycznie ze stolicy Wielkopolskiej, właściwie ze stolicy części zamiennych, bo Przyźmierowi była pierwsza giełda samochodowa.
Trochę się obawiam o mój katalizator w samochodzie, kiedy tutaj cię zaprosiłem.
Wszystko złoto zawsze się sprzeda.
Rozumiem, no ale dobrze, czyli to może zacznijmy od samego początku, skoro już jesteśmy i będziemy dochodzić oczywiście do tych różnych etapów twojego życia zawodowego i nie tylko, no, ale pamiętasz, co ci najbardziej smakowało, kiedy byłeś małym Pawełkiem?
Najbardziej smakowały mi proste rzeczy w kuchni. Tak naprawdę te proste rzeczy zawsze się sprawdzają. Takim smakiem, który mam w sercu, to są grzanki, które robił mi mój dziadek Leon, słuchajcie, ze starego chleba, na takiej patelni cygańskiej, w jakimś tam oleju, z cukrem, po prostu jedzony stary chleb z cukrem. To jest coś takiego, które sobie myślę, taka rzecz z dzieciństwa, to było coś wspaniałego. Zwykły chleb zalany wodą, słuchajcie, usmażona patelni. I drugim takim czymś, to już bardziej być może poznańskim, to są plędze, które robiła mi moja babcia, placki ziemniaczane, które jedliśmy w wakacje, słuchajcie, wyjeżdżałem na wakacje do Śliwna, to jest też w Wielkopolsce, to był taki dom wielopokoleniowy, była babcia, chyba trzy ciocie, nie chcę tu nikogo pominąć, bo dzisiaj mam stres, ale było masa dzieci, bo przyjeżdżało tam po prostu zawsze kupa dzieci i spędzaliśmy tam wakacje i faktycznie w związku z tym, że kobiety było dużo w domu, gotowały nam to, co chcieliśmy. I te placki ziemniaczane to było coś takiego, co faktycznie mi się kojarzy z dzieciństwem. Fajnym, dobrym czasem takim. I te grzanki dziadka Lona to jest też coś, co zawsze fajnie wspominam. Jadłem ich dużo i niestety też byłem takim okrągłinkiem dzięki temu.
Ale powiedz mi, udało ci się je kiedyś odtworzyć? Tak, żeby smakowały podobnie? Czy jednak to jest taki smak, którego nie dało się już przywrócić? Bo przyznam się, że budzisz się w nocy emocji. I próbujesz je
tak,
zrobić.
Im dłużej jestem kucharzem, im więcej gotuję ludziom, im więcej ich spotykam, im bardziej może staram się zrozumieć kuchnię, bo pewnie nie można powiedzieć, że wszystko się rozumie, bo to tak trochę też niefajnie by brzmiało, ale jedzeniem rządzą emocje. I moja mama robi naleśniki w sposób taki, że po prostu wsypuje mąkę do miski, ma taką kwirlejkę, która ma tam pewnie 30 lat, miesza im lewo, prawo i robi takie naleśniki, które moje dzieci po prostu ubóstwiają. Ja taki naleśniku zrobić nie umiem, jakbym się nie starał. I trochę tak jest, że ta kuchnia babcina, która nam robiła, to było takie trochę zaopiekowanie. Teraz mamy coś takiego, co się nazywa hospitality. I faktycznie w kuchni w tym roku chyba właśnie mają rządzić emocje. I goście, jedząc kolację w fajnym towarzystwie, jaki mamy na przykład piękny widok w Holandii, zupełnie inaczej smakują te potrawy, bo endorfiny szumią, mamy swój czas, skupiamy się na sobie, jak przygotowuję jakąś kolację romantyczną. I tak samo babcia czy bliskie osoby, które gotują dla nas w dzieciństwie, To jest coś, co jest naprawdę fajnym elementem, który niejednokrotnie doceniamy dopiero jak jesteśmy starsi i chcemy odtworzyć to, co ta babcia robiła, i ja tego nie potrafię zrobić, słuchajcie. Mimo że są dobre te placki moje ziemniaczane, te grzanki robię tak samo, to niestety to zaopiekowanie jest czymś, co w gastronomii mi się wydaje jest niezwykle ważne, ta uwaga, i każdy potrzebuje tej uwagi na każdym etapie życia, a właśnie my gotując bardzo często dla gości, podczas ich najważniejszych uroczystości życiowych, doświadczamy z nimi, przeżywamy trochę również te ważne emocje, robimy jakieś kolacje, robimy jakiś ścinek wesela i te emocje budują trochę smak tego talerza. Jest to skomplikowane, ale babcina kuchnia taka jest. Słuchajcie, jakbyście nie kombinowali, nikt nie zrobi tak samo naleśników jak babcia.
Ale to jest też chyba naukowo udowodnione, że hipokamp tak działa, że zapamiętuje te smaki w momencie, kiedy one czasami wracają. Albo na przykład wraca taka atmosfera, albo jest nawet ta babcia, albo ten talerz, z którego jedliśmy. To automatycznie wszystko nam lepiej smakuje.
Tak jest.
To odtworzyć w kuchni, w restauracji? Czy na przykład przychodzą do ciebie klienci i mówią: panie Pawle, smakuje jak u babci?
To jest najfajniejsze w pracy właśnie z gościem, że faktycznie ta pochwała, która czasami spływa w różnej formie, i podziękowanie od gości jest dla wielu kucharzy czymś, co jest najfajniejsze w życiu. Pracujemy, słuchajcie, jak wszyscy nie odpoczywają, poświęcamy się w swojej branży, tak, teraz były te upały, słuchajcie, żeby wam dogodzić w jakikolwiek sposób, by to nie było czasami. I takie podziękowanie, że smakowała jak u babci, u mamy, na niektórych nie jest ważne, ale faktycznie pokazuje, że ta praca, która czasami my robimy, wiecie, no, budowlaniec wybuduje dom, fajnie. My robimy czasami kolacje, słuchajcie, po kilkanaście tygodni, niektórzy organizują kolacje, jakieś takie wydarzenia, starają się spędzać tam nie świąt po nocach, rysują talerze. Niejednokrotnie przekładamy swoje imprezy rodzinne, żeby dla gości przygotować jakąś ważną uroczystość, i po prostu to podziękowanie jest dla nas czymś, co jest naprawdę dla nas niezwykle istotne i mega cieszy, nie? To jest coś, co daje super energię do dalszej pracy.
No, to wróćmy teraz do historii, bo zaczęliśmy trochę. Kiedy zdecydowałeś, że zostaniesz kucharzem, że będziesz siedział w kuchni większość swojego życia tak naprawdę?
No to trochę tak też jest, że moim życiem rządzi bardzo często przypadek. Spotykam jakichś dobrych ludzi albo ktoś, kogo aktualnie nie rozumiem, gdzieś pcha mnie w jakąś stronę i faktycznie jakbyś zadał mi to pytanie, kto wybrał mi tą drogę, kiedy zdecydowałem się być kucharzem, to mój tata powiedział: słuchaj, chłopie, idź na kuchnię, bo zawsze się tam najesz, nie? I zawsze no, ludzie będą jedli. Mój tata był rzeźnikiem, niekoniecznie lubiłem tą pracę, teraz bym chciał po prostu z nim sobie pewnie usiąść i tą kiełbasę jego zrobić. Wtedy w ogóle mnie to nie bawiło. I to tak jest, że w tym swoim życiu się zmieniamy co jakiś czas i spotykamy na swojej drodze różnych ludzi, którzy gdzieś tam nas w pewien sposób widzą, nas jakiś tam potencjał, czy być może... No i tata wybrał mi taką drogę życiową. Faktycznie byłem takim skomplikowanym osobistością gdzieś tam. I
co
pewnie
to znaczy,
potrzebowałem
tak.
No tam wiecie, no ta Łuka być może nie była moim najlepszym, też najlepszym przyjacielem. Lubiłem tam być może spędzać czas na dworze na zupełnie innych rzeczach. A faktycznie no, ci rodzice są ważnym etapem i teraz podczas również tego, co robię na co dzień, staram się czasami komuś podpowiedzieć, co można zmienić w życiu, co można zrobić, bo sam wiem, jak dużo takich właśnie wskazówek, których w ogóle nie rozumiem w danym momencie, dostawałem od ludzi. I ten wybór mojej drogi jako bycia kucharzem tak naprawdę to był wybór rodziców, taty, który załatwił mi praktykę, załatwił mi szkołę, słuchaj, no i pojawiłem się.
Gdzie wtedy miałeś praktykę?
W Przeźmirowie, słuchajcie, to było Bistro Aga i tam chyba poznałem takiego pierwszego...
Brzmi świetnie,
słuchajcie, to było giełda, w ogóle fajne czasy. Naprawdę wszystkim młodym ludziom powtarzam, że trzeba się cieszyć z tej młodości i takich fajnych, różnych przeżyć, bo to są niezapomniane czasy, której trzeba tam czerpać z tej młodości, co to, jak tylko się daje, faktycznie tam różne rzeczy robiłem. Ale trafiłem pod skrzydła pana Andrzeja Kucnera, to jest naprawdę gość, który tam bardzo mocno mi pokazał tą gastronomię. Pokazał też taki świat, że ta gastronomia nie musi zamykać się w czterech ścianach. Wtedy nikt nie słyszał o homarach, o różnych takich rzeczach, że kucharze mogą wyjeżdżać za granicę, gotować jakieś kolacje. On był, pracował jako kucharz w Kuwejcie, przy okazji tam budowy jakichś autostrad, które w pracy budowali, był na wymianie w komunie, opowiadał mi o tych wydarzeniach, słuchajcie, jak Tony Halik, wiecie, o zwierzętach. Kiedyś, bo nie było internetu, nie było YouTube'a, to były zupełnie inne czasy. Pokazał mi tam świat, że faktycznie to gotowanie też otwiera trochę ludzi, to pozwala poszerzać te horyzonty. Też namawiał mnie na edukację dalszą, bo wiedział, że ta dalsza edukacja otwiera pewne drzwi, których też nie rozumiemy trochę, nie? I to mi tak tuk, w ogóle ja tego nie rozumiałem, dopiero też później po jakimś czasie zrozumiałem.
Paweł, przepraszam, że najpierw rodzice musieli tobie zasugerować, co masz zrobić, potem twój tak. Kierownik, praktyk, Paweł, zrób to i tamto, ale ty posłusznie jednak słuchałeś tych rad.
Wiesz co, spotykałem w swoim życiu naprawdę masę ludzi, pewnie których by tam pracuje 30 ponad lat w gastronomii, już naprawdę tych historii mógł dużo powiedzieć, ale faktycznie...
Masz 170 lat.
No tak jest, słuchajcie, prawie mam 170 lat. Jakbym był psem, to miał pewnie 1000, ale prawda jest taka, że faktycznie czasami gdzieś tam ktoś widzi w tobie jakiś tam, nie wiem, dar, którego może ty nie widzisz. Ja tam to gotowanie zawsze mnie tam bawiło, jakoś cieszyło i do tej kuchni mi ciągnęło. A w wieku, słuchaj, w 8 klasie do końca wiesz, co będziesz robił przez całe życie. Mi się udało, że trafiłem w taki zawód i gdzieś tam te wskazówki tych dobrych osób mnie tam cały czas mi towarzyszą.
No dobrze, wtedy mamy już ten etap twoich praktyk. Jak to później dalej wyglądało? Kiedy pojawiały się takie pierwsze sukcesy i kiedy już twoje nazwisko zaczynało być rozpoznawalne albo byłeś powoli rozchwytywany?
To tak jest, że ten etap takich różnych sukcesów, ciężko powiedzieć, jak i kiedy się zaczął w swoim życiu i byłem na giełdzie, gotowałem na giełdzie papierów wartościowych, trafiłem faktycznie w taki okres bardzo dużej zmiany w polskiej gastronomii, bo Bistro Aga brzmi, że tak powiem, bardzo dobrze i jest fajnym i nigdy się tego nie wstydziłem, ale otwierałem też pierwszego Sfinksa w Poznaniu właściwie, który też w ogóle był takim zupełnie innym Sfinksem niż teraz jest. Jak zaczynałem pracę, zarabiałem, słuchajcie, 7 800 000. Słuchajcie, była jeszcze denominacja. To były inne pieniądze, tylko to było naprawdę mało pieniędzy, ale na 430 zł, 4 300 000 to była pierwsza moja wypłata i chyba wtedy na rynku było może dwie restauracje. To był zupełnie inny czas i trafiłem gdzieś tam do tego Sfinksa, który wtedy był totalnym, po prostu ludzie stali w kolejce tam od rana do wieczora, żeby zjeść tam jakiś kawał dobrego, naprawdę to były dobre produkty. Ale też trafiłem tam na pana takiego Romualda Jaśkiewicza, to był naprawdę taki wizjoner, fajny człowiek, który tam nam dał umowę o pracę w tych czasach, to było, słuchaj, naprawdę szapoba, pracowali się bardzo ciężko, bo to były takie czasy naprawdę, ale które jakbym teraz miał komuś powiedzieć, jest taki cytat, są pewne rzeczy, które warto, nie wszystko, co warto się opłaca, a nie wszystko, co się opłaca, to warto. No ale wtedy już miałem żonę, dziecko i trzeba się było zająć rzeczami, utrzymaniem tego domu i faktycznie tam fajnie zrobiłem i z nim oprócz tego, że byliśmy na giełdzie, to robiliśmy promocję restauracji, otwieraliśmy później już ze Sfinksa, przyszliśmy do Siuxa i tak mógł opowiadać, ale to była restauracja, gdzie były pierwsze steki w Polsce smażone, takie, może nie pierwsze, ale ja wtedy zetknąłem się z wołowiną taką sezonowaną, to było, nie wiem, 20 lat temu, to wtedy nikt jeszcze Kosmos. O tym nie słyszał. Kosmos w ogóle, on też sprowadzał przyprawy z zagranicy, trochę tam takich, wiele rzeczy robił, takie robiliśmy, słuchajcie, przebieraliśmy się za Jacksona z kelnerami i zaprosiliśmy Michaela Jacksona na stary rynek i robiliśmy event, gdzie przyjechał Michael Jackson, mój kolega, który bardzo wiem, jak Jacksona tańczył, jak on zrobiliśmy event na Starym Rynku i zrobił Jackson w Poznaniu. Wynaliśmy nieużyna, robiliśmy masę wariowanych rzeczy. No i wtedy tam pierwszy raz gotowałem z Makowiczem na otwarciu jakiegoś centrum handlowego. Czy to było sławne? Robert na pewno jest sławny, ja jak gdyby dalej gotuję w Poznaniu. Ale to było też zetknięcie się z takimi osobami, które potrafią z tej gastronomii czerpać. To było dla mnie fajne, bo pokazało, że kucharz, który taką, wiecie, mam renomę czasami garkotułka jakiegoś tam, jak to Damian, nasz przyjaciel, mówi, oczywiście żartobliwie, ale pokazał, że robiąc, gotując dobrze dla ludzi, przygotowując im jakieś tam ciekawe rzeczy, można
wzbudzać szacunek.
Wzbudzać trochę taki szacunek, który te pierwsze programy kulinarne, które się pojawiły teraz i jak gdyby zmieniły to. Także ta sława, wiecie, sława to zawsze jest pojęcie względne. Papież jest sławny, Mick Jagger jest sławny. Ja czasami tam jak coś gdzieś się pojawia, tak u ciebie, to cieszy, ale zawsze taką mam sobie pokorę, bo to jednak ta pokora pycha gdzieś kroczy
przed upadkiem.
I zawsze trzeba wiedzieć, że tam po prostu no, trzeba to mieć tak, że to do sławy zawsze tam jest, jak ktoś patrzy na mnie, być może czasami tam się na Instagramie przewinę, a to jest zawsze ciężka praca, nie? Bo to jednak...
Praca kucharza tak naprawdę.
Tak jest.
Czyli Paweł, tak naprawdę możemy mówić o takiej ogromnej zmianie, albo nawet o rewolucji, która wydarzyła się na przestrzeni ostatnich 30 lat w Polsce. Mówiłeś o dwóch restauracjach, które były na Starym Rynku.
Tak.
Mówimy o tym, że tam kim może też i niedostatku, ale też braku takiej świadomości klientów, co można zjeść. Teraz żyjemy w zupełnie innych okolicznościach. Faktycznie
tak,
tyle się wymieniło, to są dwa różne światy.
Wydaje mi się, że po prostu, słuchajcie, tak kiedyś się mówiło, że lekarz musi się uczyć całe życie. Teraz każdy musi uczyć całe życie i faktycznie w tej przygodzie swojej kiedyś może wydam książkę, bo żeby opowiedzieć o tym wszystkim, ale to jak się zmieniła ta gastronomia w Polsce, która kiedyś kojarzyła się ze schabowym, z kapustą, który nie jesteśmy z tym, który ubóstwiam, ale faktycznie i mieliśmy w swojej karcie homary na Starym Rynku, są wykopaliska, gdzie w Polsce jadano w średniowieczu ostrygi. Ta kuchnia polska jest, cały czas ewoluuje. Mamy wojny, różne przygody tam Olendrzy, którzy pracują w Holandii, o których mało kto w Poznaniu wie, wymyślili suszenie owoców i ta ewolucja na kuchni cały czas postępuje. Teraz Instagram na pewno jeszcze i media, social media, czy ta media społecznościowe to
bariery
potęgują i pokazują nam, jak ten świat jest głęboki. I wiadomo, że ten rynek się bardzo zmienia i musimy za nim trochę nadążać, trochę też jako kucharze i osoby związane z gastronomią pokazywać, jak mamy dobre produkty w Polsce, jak dobre jest jedzenie w Polsce. Nie powinniśmy się tego wstydzić, bo jak jedziemy do Włoch, Włoch nam daje pizzę, słuchajcie, wodę z mąką, trochę pomidorów roztartych z bazylią, rzuci ser, mozzarellę i to jest najlepsze jedzenie i on się tego nie wstydzi. My podajemy raki i trochę nam jest wstyd to zrobić albo salceson, albo czerninę. Ja widziałem, jak ten smalec, który jest superfoodem takim polskim, albo zupa szczawiowa gdzieś był wchowany i zajadaliśmy się krewetkami, a teraz faktycznie wraca bardzo mocno ta moda na polskie produkty. Kucharze podają je super nowoczesnym aranżacjom i to bardzo mnie cieszy, że faktycznie jako Polacy zaczynamy doceniać to, co polskie i zaczynamy się szczycić tym, że bo wołowina w Polsce polskie mięso jest w najlepszych restauracjach na świecie, a my ściągaliśmy przez bardzo długi okres mojego życia gastronomicznego produkty za granicę najczęściej średniej jakości i czerpaliśmy marketingowe rzeczy, zapominając trochę o tym, skąd jesteśmy, nie?
No dobrze, jak to działa w drugą stronę? Czy te polskie dania, kiedy są serwowane zagranicznym gościom, turystom, klientom, też zachwycają? Czy po prostu mówimy tylko o tym, że to my teraz nie podchodzimy inaczej do tego, co znaliśmy wcześniej? Albo nie znaliśmy tego i teraz odkryliśmy na nowo?
Cały świat gastronomii trochę szuka cały czas inspiracji, takiego chyba trochę umiejętności powiedzenia o tym, co my robimy jako kucharze, bo każdy w domu gotuje, każdy robi obiad i my czasami sobie komplikujemy, ale właśnie o tym trochę, jak ma wyglądać ta gastronomia i co ten gość ma, co ma zostać mu w głowie po tym, jak zje sobie obiad, to trochę też bardzo dużo zależy od nas. Jak otwiera sobie kartę gdzieś w Holandii, to mam tam wymienionych osoby, od których są ziemniaki, warzywa, mięso. Są to ludzie autentyczni, z którymi prowadzimy jakąś kooperację, wspieramy się wspólnie w mediach, robimy eventy i budujemy taki... Olaw nazwał to krainą 100 jezior. I właściwie nie Olaw, ale całe. Jak kiedyś zaczynałem pracę w Holandii, to jak kręciliśmy pierwszy materiał z Mikołajem Rejem, to musieliśmy jechać 70 km, żeby ktoś nas puścił do gospodarstwa. Bo tak ludzie niechętnie patrzyli na to, że chcemy pokazać jakieś gospodarstwo, jak... Bo kto... Panie, kto chce wiedzieć, jak ja o ziemniaki uprawiam?
No właśnie, lepiej, żeby nie widzieli.
Tak. Mhm. I czasami... wiecie, jesteśmy w Polsce, w kraju różnych kombinacji fakturowych, nie każdy chce się tym szczycić. Teraz mogę powiedzieć, że faktycznie coraz więcej ludzi chce się chwalić tym, co produkują u siebie w domu, u siebie w gospodarstwie.
To raz, ale z drugiej strony tak jako jest. Klienci też tego oczekujemy.
Tak jest. I dlatego też, jak my piszemy, skąd jest miód, którego używamy, skąd mamy właśnie warzywa, owoce, to trochę budujemy też tą markę Polska, nie? Bo nie mówię, że żywność za granicą jest niedobra, bo bym skłamał, ale no też wiadomo, że pracuję w takim miejscu, które kojarzy się stricte z Wielkopolską i uważam, że tam w takich miejscach związanych bardzo mocno z regionem powinno się takie dania serwować. Jeżeli jesteśmy restauracją włoską, no to chociaż też bardzo często Polacy współpracuje z Grażyną Szłapką, która zajęła trzecie miejsce, słuchaj, przygotowując Roquefort we Francji, czyli spośród Francuzów, którzy mają swój najlepszy ser, wiesz, pleśniowy, wygrała kobieta z Chodzieży, słuchaj, trzecią nagrodę. Czyli też potrafimy podrobić dobre produkty, potrafimy zrobić dobre produkty i coraz więcej o nich mówimy i to, jak o nich mówimy, jak budujemy postrzeganie, chociaż w audycji jak twojej kuchni regionalnej, czy to będzie Wielkopolska, czy to będzie Kaszubska, czy to będzie kuchnia, słuchaj, z Trójmiasta. W Gdańsku się dowiedziałem, że uprawiano w średniowieczu ananasy. Dzięki Michałowi, teraz zapomniałem nazwiska, ale sobie przypomnę. I mamy kucharzy w Polsce, którzy szukają starych receptur i pokazują, jak bogate mamy tą naszą kuchnię. I im więcej o tym mówimy, tym bardziej budujemy tę świadomość naszego gościa.
No właśnie, bo to akurat chciałem ciebie zapytać, jak wyglądały twoje śledztwa na przestrzeni lat, bo tych dań, które odkryłeś, było sporo. Są wieprzowina z Gorzenia, tak?
Sery grodzkie,
miód z Gościejewa.
Tak jest. Każda z tych nazw w karcie zagościłam. Mam przyjemność pracować w firmie rodzinnej. Jak zaczynałem pracę w Holandii, też nie do końca byłem świeżo po przyjeździe ze Szwecji i pracując w tej Szwecji, zobaczyłem, to było 15 lat temu, taką kuchnię faktycznie mocno nastawioną na produkty pochodzące z danego regionu i tam kucharze pracowali akurat 3 miesiące. 3 miesiące szukali produktów, chodząc po wsiach.
Naprawdę 3 miesiące? Tak. Szukali?
Szukali. Mieli takie zadanie. 3 miesiące była otwarta restauracja, 3 miesiące mieli urlopu, pół roku budowali nowy wystrój restauracji, zielona z Lundgren, kosmici, jeżeli chodzi o gotowanie. Ale to pokazało, że to gotowanie jest w ogóle inne i jak wróciłem z tej Szwecji, taki byłem po prostu cały...
Można ogóle, to tak zrobić, można no, to przełożyć.
Można super to przełożyć.
Na Wielkopolskę.
I wiadomo, że ta droga była bardzo długa, ale też właśnie jesteś w firmie rodziny i pan Jan jest entuzjastą różnych przepisów, gazet, zbiera wszystkie, słuchajcie, przepisy. Jestem z tego pokolenia, że się wycinało, słuchajcie, przepisy z gazet i ma bardzo duży księgozbiór różnych książek i zaczął mnie tam inspirować wieloma rzeczami. I tak naprawdę stopniowo zaczęliśmy wszyscy szukać różnych osób i te gęsi z Gorzynia To był pierwszy taki pan, który faktycznie prowadziliśmy gęsinę wtedy w listopadzie. Już niestety tej fermy nie ma, bo ptasia grypa ją wykończyła, ale to było gospodarstwo, które miało i świnie złotnickie i rzeczy przeróżne, które teraz w tej karcie staram się ściągać i teraz sami ludzie się powoli, coraz więcej tych osób się zwraca. Część tych osób była dla mnie autorytetem, chciałem ich poznać i zapraszam ich do Holandii, pokazałem im Holandię też, żeby zachęcić ich, żeby te produkty u nas wprowadzali. Robiliśmy wenty, żeby też pokazać, jak ciężka jest praca rolnika, jak ciężka jest praca serowara, jak ciężka jest praca hodowcy szparagów, jak ciężka jest praca hodowcy wieprzowiny czy drobiu, żeby goście zaczęli przywiązywać uwagę do produktu, bo jeżeli szparag rośnie centymetr na godzinę, a kupujemy szparaga mniej więcej 12-centymetrowego, to musimy wiedzieć, że ta osoba nie może jechać na wakacje, bo musi go rano, jak gościła, to musi drugiego wyciąć wieczorem, nie? I czasami wyrzucając jedzenie, czy marnując je, nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo ktoś musiał na to pracować trochę.
Czyli znowu wracamy do tego szacunku, nie tak tylko jest. Dla kucharzy, ale także dla dostawców.
Do dostawców. I tutaj każda z tych osób, czy pan Wójcik od Ziemniaków, czy Grażyna Szłapka, czy Marek Grąski, czy tych osób jest bardzo dużo, są takimi osobami, które przyniosły mi swój produkt, powiedziały spróbuj, i po prostu się zakochałem, wiecie, to jest jak z chemią, nie? Spotykamy na swojej drodze Klaudia Kącka, też dzisiaj akurat byłem po porzeczki i po czereśni, genialne. I tych osób po prostu są tacy ludzie, którzy mi dają pozytywną energię w tych takich moim natężonym ruchu, bo pokazują, że ten ich produkt, który daje na talerz, Mikołaj Rej mówi, że kucharz ma za zadanie nie zepsuć dobrego produktu, nie? I jeżeli masz dobry produkt,
to już później wszystko
to później
idzie.
Ci wszystko idzie, nie? To idzie z górki. Naprawdę, to jest niesamowita przemiana taka. Nie musimy komplikować niczego, słuchajcie.
Jak, kiedyś tutaj akurat przytoczę historię, którą miałem okazję zobaczyć, bo widziałem kiedyś takiego restauratora, który przygotowywał 12 imprez równocześnie w jednym miejscu i tak dalej. Później po dwóch dniach spotkałem go, on był taki cały spocony, wyglądał jak śmierć. Ja mówię, jak się czujesz? On mówi, że nie wiem, jak ja w ogóle chodzę na nogach, ale wiesz, w tej branży pracują tylko i wyłącznie wariaci. Czy tak jest? Trochę? Ale on był szczęśliwy i tak. I to, bo wiecie, się udało, wiesz. Udało się.
Słowo udało. Teraz przytoczę też taką anegdotę. Musimy mówić, że nie, że się udało, tylko to zaplanowaliśmy, bo jak się coś udaje, wiecie, to jest taki ucz szczęścia. I to jest niezwykle ważne, że właśnie czasami robimy rzeczy zwariowane i wracam do domu idąc naprawdę po prostu ledwo wychodząc z auta.
Mówmy się, kucharz stoi na nogach cały dzień.
Zmęczony tam to potwornie, ale endorfiny, słuchajcie, jakie właśnie, jak goście biją brawo po takiej kolacji, którą tam żeśmy gotowali, tak teraz właśnie na przy wspólnym stole albo przy jakichś innych wydarzeniach. To jest coś takiego, wiesz, no, to jest tak, że uważam, że super jest wykonywać pracę, którą się lubi, nie? I jak ktoś na to patrzy z boku, nie? To sobie myśli, no...
Nie zamieniłbym się.
Ja na przykład to lubię, mega lubię rozmawiać z ludźmi o jedzeniu, mega lubię dla nich gotować, mega lubię robić mega tysiące różnych zwariowanych rzeczy. Mi teściowa zdiagnozowała ADHD i faktycznie tak jest, że czasami przy tym takiej mojej nadpobudliwości, czasami emocjonalnym podejściu, które cały czas staram się stopniować, to wszystko działa i my, tak jak powiedziałeś, kilkanaście imprez robimy dziennie. Mam kolegę, który zrobił w tym roku 150 komunii. Jak widzieliśmy się w maju, to mówił, nie wie jak to zrobi, ale w czerwcu powiedział, że się udało, ale no to dzięki jego ciężkiej pracy i ciężkiemu zaangażowaniu, niespaniu czasami w nocy. My to uważam, że w każdej branży wariaci są potrzebni, słuchajcie. W gastronomii być może jest ich najwięcej.
I tu zrobimy krótką pauzę, właściwie przerwę tę muzykę, bo jest z nami już przygotowany Cortez i piosenka z imbirem, za chwilę ją zagramy, a po tej piosence wrócimy właśnie też do kuchni. Zapytam ciebie o te ulubione twoje dania, o tym, z czym często przychodzą też i klienci, oraz co też najtrudniejszego spotkało cię w kuchni, albo też najdziwniejszego, bo wiem, że tych imprez przedziwnych masz za sobą całkiem sporo. A dlaczego Cortez teraz na antenie Radia Poznań?
Słuchajcie, to jest człowiek równie zwariowany chyba jak ja, ale przepięknie śpiewa i zawsze tam mam z nim mega, mega fajne wspomnienia i na pewno w sercu będzie. W tym roku straciłem naprawdę kumpla bezpowrotnie i doświadczyłem takiej straty nagłej i to jest coś, co w sercu mi zostanie, ta piosenka, to jest coś takiego mi bliskiego, a też to jest, słuchajcie, o jedzeniu trochę. I tam tak. Są te emocje, tam jest imbir, wszystko.
To krótko, do czego jeszcze dodajemy imbiru najczęściej?
Do herbaty.
Do herbaty po prostu.
Nie, do pire z marchewki.
A, tak?
Do dyni. Imbir jest do wszystkiego, słuchaj.
No tak, dobra. Cortez z imbirem.
Niedawno dotąd taki dan, które ty serwujesz mi, brał byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać, dodasz cukru, narwiesz bzu.
Gościem jest dzisiaj Paweł Ludekrze w kuchni z restauracji Holenderskiej Smaki w Prusimiu, czyli w Holandii. Rozmawiamy i rozmawialiśmy już o twojej historii zawodowej. Teraz może przejdźmy do kuchni, dosłownie od kuchni. Jak wygląda kuchnia od kuchni, z perspektywy szefa kuchni? Wydaje mi się, że to jest czasami trudne zadanie. Połączyć te wszystkie naczynia. nomen omen naczynia.
Tak jest, ale słowo też, klucz.
Ale zarządzać też taką wydawką przy tym całym takim bałaganie, galimatiasie, który toczy się za drzwiami kuchni. Co jest najtrudniejsze z twojej perspektywy? No bo też czynnie...
Emocje.
Jakie są? Emocje?
Na kuchni wbrew różnym takim stereotypom czasami mega ważny jest spokój. I musi być osoba, która jest szefem kuchni albo głównodowodzącym wydawką. Musi być spokojna i panować nad wieloma emocjami pracowników swoich, swoimi problemami rodzinnymi. Bo faktycznie, tak powiedziałeś, przygotowując kilka różnych uroczystości, wydarzeń w różnych miejscach, musimy być skupieni, nie? I to tego spokoju cały czas się uczę. Bardzo często słyszę, jak ty tam możesz być taki spokojny, jak tam się, wiesz, pali, tu ktoś rurę wyrywa i się robi tysiące rzeczy takich nerwowych, ale jak na siebie zaczynamy krzyczeć, to się wszystko sypie, nie? Bo wyjaśnię, jak gdyby też tego się uczę cały czas, bo osoba, która jest szefem kuchni, musi być psychiatrą, psychologiem, lekarzem, mechanikiem, musi umieć naprawić urządzenia, które się psują czasami i robić bardzo dużo rzeczy, które wyrażają się w czasie rzeczywistym, muszę zrobić zamówienia, ktoś nie przychodzi. Praca nasza jest bardzo skomplikowana. Jak sobie myślisz, że wszystko jest dobrze, to jak z dzieckiem, kiedy się pytasz, jak się czujesz, to zawsze zachoruje. Wtedy, kiedy i jak jesteśmy, potrafimy sobie z tym stresem poradzić uśmiechem, jak się nawet tam czasami ktoś pokłóci o patelnię, powiedzieć, ej, już tam, wiesz, żeby nie podkręcać tych emocji, to ta praca jakoś tam idzie lepiej, nie? Nad tym cały czas trzeba pracować, tym bardziej, że ja też jestem z pokolenia, gdzie na kuchni się pracowało, słuchajcie, jak wojsku Gordon Ramsay, to przy naszych czasami rozmowach jest chłopak bardzo fajny, gdzie tam rzuca patelniami Madagaskar. Taka praca na kuchni kiedyś może była. Czy ona była dobra? Wiecie, są różne czasy, różne przeboje. Fakt jest taki, że jak się na kogoś krzyczy, no to raczej się kiepsko pracuje, nie? Gdzieś tam to staram się zawsze te rozmowy odsyłać gdzieś na bok. Tego się cały czas uczę, bo też jestem mega osobą impulsywną, ale gdzieś tam ten spokój musi być, towarzyszyć nam zawsze.
Jak nowe pokolenie kucharzy daje sobie radę w kuchni, no bo właśnie ta wymiana teraz trwa.
No prowadzisz i oni nas też uczą szkolenia. Trochę, słuchaj. Oni nas uczą, jak podchodzić do życia, tego work-life balance. To, co ja mówiłem, pracowałem kiedyś, słuchajcie, w gastronomii mieć umowę o pracę, to było w ogóle, wiesz, wow, umowę o pracę. Teraz nie jest sobie z umową o pracę pracować. Nikt nie chce pracować 20. Ja pracowałem, słuchaj, 240 godzin miesiącu. Jak pracował w szpitalu, teraz jednym znanym, to wiecie, że niestety zarabiałem 4 miliony czysta. To wiem, byłem lepszy.
Wszystko się zgadza.
Byłem na nagłówkach.
Szkoda, że z Waryńskim na setce.
Tak, no właśnie. Ale faktycznie to nowe pokolenie bardzo, bardzo przykro mi jest słuchać właśnie czasami takich uproszczeń, że wszystkie dzieci są, wiecie, tam... Niejednokrotnie pierwszy raz mówię dzieciom, że czegoś nie wolno, bo też mamy dużo, mam uczniów, prowadzę bardzo dużo warsztatów, wiem, jaka jest trudna praca nauczyciela, dlatego nie mógłbym być takim nauczycielem na cały etat, ale bardzo lubię spotykać się z młodzieżą, bo dzięki temu też mam ludzi do pracy, trochę zawsze potrafię wyłuskać, kogoś ciekawego spotkać. Te dzieciaki czasami zadają fajne pytania i uważam, że tam to pokolenie, które wchodzi na rynek, nasi rodzice też mówili, że jesteśmy, wiecie, każdy ma swojego rodzica, dziadka i wie, co mówił, że wy to już w ogóle jesteście.
Nic z was nie będzie.
I uważam, że też mówienie właśnie, że tam te dzieciaki no, są na pewno inne. Nie? No, my też jesteśmy inni. Kiedyś nie było telefonów, narzekamy, że dzieci siedzą na telefonach. No my też siedzimy na telefonach, wiecie. Zawsze jest kwestia tego tam właśnie dobrania. Ja też nie wiedziałem, co będę robił w 8 klasie. Polubiłem swoją pracę w wieku lat pewnie 30. Pokochałem w wieku lat 40. A co mój szef wie, zwalniam się pewnie dwa razy w tygodniu. I Damian tutaj sam wie, jak czasami, jaki to jest trudna praca. Czy Olaf, mój szef, wiedzą, ile mamy kryzysów, czasami różnych takich sytuacji nieprzewidywalnych. I to spotykanie dobrych osób, budowanie takiego zespołu, który się rozumie, wzajemnie wspiera, potrafi zrozumieć, że ktoś ma pogrzeb i trzeba przyjść do pracy, że są święta. My pracujemy, kiedy wy wypoczywacie, a wypoczywamy, kiedy my pracujecie. Nie? No to wiecie, jest idealny temat na rozwód i idealny temat, wiecie, na bycie w ogóle samotnikiem. I ta branża kiedyś taka była.
Teraz to się zmienia.
Teraz to się zmienia bardzo fajnie i my musimy też się zmienić.
Przyniosła asertywność w tej materii. Dobrze, bo mało mówiliśmy o Daniach, a to jest też interesujące. Wielokrotnie uczestniczyłem w twoich pokazach i też tego się z przyjemnością słucha, kiedy odczarowujesz niektóre dania. To może zacznijmy od takich podstawowych błędów, które popełniamy w kuchni jako Polacy. My są takie?
Ja nie lubię nagadania, słuchajcie. Nie, to uważam, słuchajcie.
Jak, w ogóle jak my gotujemy?
Dobrze? Teraz słuchajcie, najbardziej popularnym daniem teraz chyba w internecie wyświetlanym, nie będę to mówił, przez chyba na Instagramie, przez takiego Foxa, chłopak zrobił kanapkę ze smalcem i z Nutellą. Jakby to nie brzmiało, jest super, smakuje, słuchaj.
Naprawdę?
Ma miliony wyświetleń i uważam, że słuchaj, ludzie jedzą psy, jedzą małpy i my się obrzydzamy. Ja mam córkę koniarę. Jak zrobiłem kiedyś, mówiłem, że zrobię tatar z konia, który jest mega zdrowy. To by mnie po polski zabiło. Jadłem ogon z bobra, to też boberki i rozmawialiśmy o dziczyźnie. Trochę tak jest, że na kuchni nie ma tematów tabu, wiesz, jak tam u nas robimy, tylko faktycznie ważna jest to edukacja, żebyśmy mówili o tym, że jeżeli sięgamy po jakiś element, który to musi być jakieś nawiązanie historyczne, ogon bobra, który Marek Grącki tam kiedyś właśnie mi polecił, to słuchaj, w Polsce było chyba 200 ileś dni postu. I wszyscy, którzy mogli, czyli na przykład niestety byli to duchowieństwo, nie można było jeść mięsa, można było jeść ryby, dlatego na kuchni czasami ryby to nie mięso. Dlatego jak wegetarianie przychodzą do restauracji, to się proponuje im rybę. Ryba jest jakby mięsem, ale to nie mięso.
To nie mięso.
Ale wzięło się to stąd, że nie można było jeść chyba ciepłych potraw, a ryby są zimne, nie? No, ale bób to jest taki, wiesz, trochę sak, to ryba, bo pływa. No jedzą nie całego ogon bobra, tylko ogon bobra i to jest mega fajne mięcho.
Jak smakuje w ogóle ogon bobra?
Słuchajcie, to jest... Ciężko jest opisać jedzenie, jak...
Do czego może dałoby się porównać do czegoś? Nie do niczego.
Słuchajcie, uważam, że jak będziemy robili bobra w Holandii, zaproszę was. I to są też zwierzęta, słuchajcie, oczywiście mamy w Holandii też bilika, który został otruty. Nigdy na kuchni nigdy nie wykorzystuje jakichś tam elementów takich. Czasami po prostu musi być jakiś odstrzał, bo jest za dużo zwierząt albo jakieś takie rzeczy się wydarzają. I sobie żartujemy tutaj, ale to są wyjątkowe takie okazje. I lubię sięgać po prostu po dobre jedzenie. Po rozmowie z producentem, jeżeli mówi mi, że dobrostan zwierząt to jest coś takiego, co w ogóle kiedyś było nie do pomyślenia. Jak można dbać o dobrostan zwierzęcia, które jakby zjemy. Słuchajcie, no zwierzę, które się wychowuje bezstresowo, nie ma w sobie tego kortyzolu, takiego powiedzmy uprożeniu. Jeżeli my jesteśmy zdenerwowani, to my jesteśmy spięci. Takie mięso jest niedobre. Jeżeli ubój jest humanitarny, jest zwierzę prawidłowo karmione, to mięso jest zdrowsze.
Dlatego jesteś orędownikiem dziczyzny.
Dziczyzny, dobrych ryb, z czystej wody, ale też jestem orędownikiem szanowania jedzenia, nie? Żeby go nie wyrzucać, bo jednak musimy wiedzieć, że kupując tanie produkty, które wyrzucamy, to trochę tak nie myślimy o tym, ale jednak gdzieś tam zwierzę oddało za nas życie. Jak wyrzucamy to mięcho, no to tak trochę tego nie szanujemy. Możemy się tam, wiecie, zakłócać, że tam kurczak z marketu, ale jednak nie żuj. Dlatego ten szacunek do jedzenia, który gdzieś tam mi w rodzinie bardzo mocno wpajano, bo słuchajcie, urodziłem się tam w 78 roku, widziałem czołgi na A2 i strajki, takie różne rzeczy. I taką mam też anegdotę, że mama, mieliśmy kury w domu, słuchajcie, i zbieraliśmy tam dla nich jakiś stary chleb, tam przynosili różni nasi sąsiedzi i ten chleb się suszyło i tym kurom dawali i ten chleb był speśniały, bo czasami po prostu było mokro tam, gdzie tak zaprzewaliśmy. I akurat były takie duże strajki w Poznaniu. No i mam, ja mówię, że ten chleb śmierdzi, tam zjedzona, powiedziała mi, że może będziemy jedli ten chleb za chwilę, nie będzie innego, będziemy musieli go jeść. I taki, teraz mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. Ja pamiętam smak delicji, które jedliśmy tylko na święta i to było coś super. Teraz jak te delicje jem codziennie,
nie ma takiego.
Tak
już.
Samo, dlatego w domu kultywujemy sobie jedzenie pierogów z kapustą, grzybami tylko na święta. I wtedy już cała rodzina czeka. Teraz jestem już dziadkiem, słuchaj, też tam. I takie te tradycje wspólnego jedzenia należy kultywować. Nie jeść ich, mieć takie swoje fajne rzeczy, bo jedzenie, słuchaj, jest najbardziej przyjemną rzeczą, wiesz po czym. Nie chodzi o bieganie, ale nie będę tu mówił, poruszał tematów takich zakazanych, ale jedzenie, jeżeli jest dobre jedzenie, to słuchajcie, to jest, czujemy się tak, jakbyśmy, wiesz, spełniali się z panią dziewczyną, partnerem i to jest coś, co doświadcza na wielu fajnych doświadczeń.
Nie? Z tego, co pamiętam jeszcze z jednego twojego szkolenia i to było dla mnie takie też zaskakujące, bo rzadko który kucharz o tym mówi. Mówiłeś na przykład, żeby jak mamy tatar, to użyć tego, nie będziemy robić reklamy, ale magii. I wiemy, ja sobie od razu pomyślałem o tych wszystkich głosach, które słyszałem, glutaminian sodu, że tego się nie daje, że jak to, że dorosoł to w ogóle zakazane i tak dalej. A tutaj Paweł Ludek mówi, dajcie, bo to się miło kojarzy i jeżeli wam smakuje, jedzcie.
Czasami
ty
jest tak,
takiego założenia?
Tak.
Nie musi być zdrowo, może być dobrze.
Wbrew pozorom nie wszystko, co tam, wiesz, jest z chemii, jest niedobre, ale jak gdyby tak. Mamy różnych gości, różne budżety, różne osoby mamy przy stole i w kuchni musimy być bardzo otwarci i nigdy nikogo nie stygmatyzuję. Jak na przykład mówi mi, że carpaccio zjechał cały świat i pierwszy raz jest surowe carpaccio, nie? Albo tam... I nie lubię ludzi wprowadzać w taki niezdrowy poczucie, jak czasami mówią, a daje pan magii do tatara, ja mówię, słuchajcie, jak lubisz, no to daj sobie to magii do tatara, dorosłą też daję, bo lubię, ale chodzi o to, że pokażmy też temu gościowi, że może użyć lubczyku, posiekać go i robić fajną oliwę, może spodoba mu się to połączenie, a mówienie, że wiesz, czasami dobre wino za 8 zł daje nam więcej radości niż wino za 500 zł, nie? I uważam, że jeżeli coś smakuje, to warto czasami po to sięgać, jeżeli faktycznie potrafimy tych produktów użyć. I jak jest z wołowiną. Są osoby, które jedzą kwiste steki, bardzo tam, słuchaj, takie blue, że praktycznie jeszcze zimne mięso, tam wiecie, osocze jest taki, wszystko to mięcho jest na zasadzie takiego surowego. Ktoś inny się brzydzi. I czasami odwracam to w żart jakiś, tak jak tu powiedziałeś, że jak lubisz, ale to jest też takie, że jak masz przy stole różnych gości, jesteś, wiesz, wystawiony, to są ludzie, którzy lubią powiedzieć, wiesz, prosto, jasno, ja nie lubię takich niepotrzebnych kontrowersji, lubię, jak się ludzie dobrze czują i Dawid Łagowski mnie tego też nauczył, taki osoba, która ma teraz, słuchaj, dwie gwiazdki, dwie rekomendacje w Poznaniu, a chyba nawet trzecią, jego lokal zdobył teraz i ja lubię tatara z magii i to jest takie dla mnie było odkrywcze, że chłopak, który naprawdę ma duże pojęcie o gotowaniu, się tego nie wstydzi. I czasami nie znam Polaka takiego, którego w kuchni gdzieś tam to magii nie stoi.
No ale to też, czy my nie osiągnęliśmy takiego teraz etapu albo poziomu, że na przykład wstydzimy się niektórych dań, które nam po prostu smakują, że
mówiłem o smalcu,
chcemy być tacy wysublimowani i tak dalej, a tak naprawdę potem wracamy do tego schabowego, do tych pyr.
Dobry schabowy, ja mam mięso od Tomka Szwarca, to jest firma z Wielkopolski. To jest coś, na czym się wywaliśmy. Tam się wszystko zgadza, słuchaj. Jak jest na smalcu, tam nie ma, słuchaj.
Tego się nie da zepsuć.
Po co komplikować? Młoda kapusta, koperek, Jezu, mizeria, albo tam ziemniaczki. Dobierać trzeba jedzenie, słuchajcie, do okazji. Do jedzenia ma nas zbliżać, nie? I to, co mówiłem o winie. Po co pić wino za 500 zł, jak nam nie smakuje? Nie? No, mi pokazał Żbyszek, z Damianem byliśmy na takiej degustacji wina i mamy takiego kolegę Zbyszka Kmiecia i nam podawał różne wina do kolacji. I ja nigdy tak, wiesz, takiego nie doznałem, takiego ekscytacji winem, takiego, wiecie, jak są po prostu poematy pisane o winie. I Zbyszek nam nalał wina. Powiedział, poczekajcie chwilę, ja opowiem. I powiedział, że to jest wino takie robione przez mnichów, tam historia, słuchajcie, już wiedziałem, że to jest coś. I wypiliśmy to wino i ja bym po prostu, wiesz, mógł napisać o nim wiersz, nie? To było coś, co mi to smakowało. Komuś innemu mogło nie smakować. Zamiast spojrzeliśmy na siebie i mówimy, wow, nie? Także jedzenie to jest tak, opowieść czasami, bo czasami też musisz powiedzieć, że to ci nie smakuje, bo ty nie masz tego, wiesz, nie rozumiesz mojego dania, hello, nie? Ale jednak to jest umiejętność dopasowania menu trochę do oczekiwań gościa. Jeżeli masz, podjeżdża, ląduje ktoś helikopterem, co się u nas bardzo często zdarza, albo jest jakimś politykiem i chce sobie zjeść, słuchaj, kaszankę, to dlaczego mam powiedzieć, nie, w mojej restauracji, nie wiem, kaszankę akurat podajemy, ale kucharz, słuchaj, ma za zadanie sprawiać wam przyjemność, nie? I mamy czasami różnych trudnych gości i tego, jeżeli ktoś proponuje nam dziczyznę bez badania, no to mówimy hola hola, nie? Ale jak ktoś lubi magii, to tataro.
No można. Powoli kończy nam się czas, bo już tylko 5 minut pozostało nam do godziny 22. Tak, przyjemnie całkiem, jak przy jedzeniu. Ale mam jeszcze kilka takich krótkich pytań do ciebie na sam koniec. Najbardziej przereklamowany składnik we współczesnej kuchni to? Masz coś takiego?
Nie, to być może taki umami, którego niektórzy nie rozumieją w ogóle, to jest taki, może nie składnik. Umami to jest coś takiego, wiecie, smak taki, ale nie wiem, czy to jest coś, co... Słuchaj, to jest zawsze tak, że wszystko można obrócić żart. Ja nie lubię negatywnego mocy. Nie ma
no dobrze, jedno danie z dzieciństwa, którego smaku mimo całego tego kunsztu twojego nie potrafisz idealnie odtworzyć. Co by to było?
Grzanki dziadka Leona i placki mojej babci Bronki, słuchajcie.
Dobrze, a gdybyś do końca
życia... I naleśniki
życia...
mojej mamy
jeszcze. A, no tak, jeszcze, oczywiście. A gdybyś chciał do końca, albo mógł do końca życia używać tylko trzech przypraw, poza solą i pieprzem, to jakie by to były przyprawy?
Zioła. I to wydaje mi się, co jest zioła i wino. I masło. To są trzy rzeczy, które robią mega fajną, proste rzeczy. Świeże zioła, masło, proste rzecz, mega wzmacnia od zup, sosy. I wino to jest coś, co... robi robotę.
Dobrze, zapamiętujemy. W takim razie, ale pamiętamy o tym, że jest niezdrowe i że jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
Ale jak odparujemy, słuchaj, to zostaje.
Odparowane, można jest. Oczywiście dla aromatu. Przy okazji jeszcze muszę napomknąć, że otrzymałeś wyróżnienie ostatnio, kilka dni temu, w konkursie Edukator Ambasador Rozwoju, organizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Tak, to jeszcze pozauważyłem.
I to jest dług, który spłaca. Właśnie pytałeś o tą dzieciaki i to jest... Staram się, ta nagroda była takim też dla mnie mega fajnym takim docenieniem tego, bo faktycznie to, co powiedziałem o różnych rzeczach, ludziach, którzy spotykają w swojej drodze życiowej, zawsze mi dawali takie drogowskazy, których nie rozumiałem najczęściej i dopiero rozumiałem je po jakimś czasie i teraz staram się to też tak trochę tam przełożyć gdzieś.
I to daje satysfakcję tobie? Trochę tak jak tak, przygotowanie dobrego dania?
Wiesz, trochę tak jest, że jak widzę dzieciaki, które pierwszy raz na przykład pokazałem cyrkulator do przygotowania sous vide, być może to kosmicznie, gdzieś tam w jakiejś małej miejscowości, a pokazałem, jak wakować fileta i oni mówią, że dzięki temu dostali pracę, albo pokazać, jak wędzić ryby. To pokazuje właśnie to, że ta nasza praca jako edukatorów, kucharzy, pomaga też, polega też na tym, żeby pokazać kolejnym pokoleniu, skąd jesteśmy, i w jaką drogę powinniśmy iść, nie? Bo to jest niezwykle ważne, nie?
Dobrze. Paweł, musimy kończyć. Przygotowałeś jeszcze jeden utwór, który dzisiaj już może teraz w tle rozbrzmiewać, bo zagra już do godziny 22. Paweł Ludek, szef kuchni z restauracji Holenderskie Smaki w Prusimiu, członek Slow Food Wielkopolska, także i Wielkopolskiego Cechu Piekarzy i Kucharzy, był państwa i moim gościem. A dlaczego ten utwór?
Jak powiedziałem, cały czas pracuję nad emocjami, on mnie bardzo uspokaja. Ostatnia kolacja, której byłem, miałem przyjemność być nie wykonawcą, ale pomagać przy niej właśnie. Wspólny stół była do 4 roku Vivaldiego, a ten utwór zawsze mi kojarzy przy komponowaniu menu i do każdego moich tutaj relacji, które udostępniam z Damianem, czasami komponujemy wiosna, akurat z moim najpiękniejszym, takim najfajniejszym porą roku, gdzie to wszystko się budzi po tej zimie takiej szarej.
Zioła przychodzą
świeże. Ten utwór tak jest, zioła się, że kwiaty, słuchajcie, jestem ogrodnikiem i lubię te talerze dekorować tym wszystkim, co mamy naprawdę na wyciągnięcie ręki w Holandii i to jest taki mój coś, co mnie mega motywuje.
Pawle, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Audycję realizował Paweł Krotkowski, ja Franciszek Welerek. Do usłyszenia.